Wiadomości w Radiu Maryja. Zapraszamy.
Na Krymie wciąż niespokojnie. Misja Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie ponownie nie została wpuszczona na Krym. Polska zamyka swój konsulat w tym rejonie, a nasi rodacy wyrażają wsparcie dla Ukraińców pikietując.
Grupa międzynarodowych obserwatorów próbowała po raz trzeci dostać się na Krym, tym razem od północy, ale została zatrzymana przez uzbrojonych mężczyzn, którzy oddawali w powietrze strzały ostrzegawcze. Napastnicy powiedzieli obserwatorom, że nie mają pozwolenia na wjazd na półwysep.
Wiceszef rosyjskiej dyplomacji spotkał się w Moskwie z ambasadorem Ukrainy w Rosji, poinformował rosyjskie MSZ. Było to pierwsze spotkanie wyższych przedstawicieli Rosji i Ukrainy od wybuchu kryzysu na Krymie.
Szef ukraińskiej dyplomacji Andriy Deszczyca zapewnił, że Ukraina nie odda nikomu Krymu. Minister dodał, że Kijów zrobi wszystko, co możliwe, by w pokojowy sposób rozwiązać kryzys na półwyspie.
Minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski poinformował, że polski konsulat w Sewastopolu na Krymie został ewakuowany. Powodem są utrzymujące się niepokoje ze strony rosyjskich sił.
MSZ wezwał też ponownie Polaków przebywających na Półwyspie Krymskich do jego opuszczenia.
Doktor Leszek Pietrzak, były pracownik Biura Bezpieczeństwa Narodowego, mówi, że sytuacja na Krymie jest elementem geopolitycznej gry Kremla.
Ta gra w mojej ocenie jest taką ostatnią próbą, szansą na ostateczną odbudowę rosyjskiego imperium. Putin bardzo mocno gra na krawędzi wojny. Nie sądzę jednak, żeby doszło do regularnej wojny między Rosją a Ukrainą. Taka sytuacja będzie utrzymywała się jeszcze przez wiele tygodni. Ja myślę, że Putinowi chodzi przede wszystkim o utrzymanie niestabilnej Ukrainy, takiej Ukrainy wewnętrznie rozdartej, podzielonej.
Leszek Pietrzak dodaje, że wcześniej czy później zainteresowanie Kremla może zostać skierowane ku Polsce.
Tymczasem związkowcy NSZZ Solidarność pikietowali ambasadę Rosji w Warszawie.
Demonstracja miała zwrócić uwagę na sytuację na Ukrainie. Jest też wyrazem solidarności z tym krajem.
Strzelano do obywateli demokratycznej Ukrainy. Potem prezydent Putin udzielił azylu człowiekowi, który ma na rękach krew niewinnych ludzi. Nie można w obliczu krzywdy milczeć, mówi Tadeusz Majchrowicz, wiceprzewodniczący Solidarności.
To jest z jednej strony wyrażenie poparcia dla narodu ukraińskiego, który dąży do tego, aby żyć w wolnym, suwerennym kraju. Z drugiej strony wyraz potępienia dla Władimira Putina, który tak po kolei chce wyrywać kawałki. Najpierw obserwowaliśmy, co się działo w Gruzji, czy w innych krajach. Teraz sięga po Ukrainę, no aż tylko czekać, kiedy po Litwę, Łotwę, Estonię, czy Polskę. Więc tutaj Solidarność musi, pomimo tego, że jesteśmy powołani do obrony interesów pracowniczych, w tego typu sprawach również Solidarność musi zabierać głos i zabiera w dniu dzisiejszym.
Solidarność od początku prowadzi akcję pomocy materialnej dla Ukrainy. Wysyła leki, materiały opatrunkowe, środki do odkażania ran, środki do dezynfekcji i czystości. Związkowcy oddają krew.
Mieszkańcy Rzeszowa protestowali w sobotę przeciwko aborcji.
Manifestacja odbyła się przed pomnikiem czynu rewolucyjnego na Rondzie Dmowskiego.
Obrońcy życia oraz mieszkańcy miasta sprzeciwiają się mordowaniu w szpitalu Pro Familia chorych nienarodzonych dzieci oraz wyrażają poparcie dla pielęgniarek, które odmówiły asystowania przy tak zwanych aborcjach.
Mówi Jacek Kotula z Fundacji Pro Prawo do Życia, organizator manifestacji.
Popieramy te położne, solidaryzujemy się z nimi i mówimy, że od dzisiaj, co tydzień, będziemy w Rzeszowie, w różnych częściach miasta, na różnych skrzyżowaniach ulic, pod różnymi stadionami, galeriami handlowymi, pod gabinetami lekarskimi, prywatnymi, lekarzy, którzy tam pracują, będziemy pikietować. Aż do skutku, dopóki szpital nie zaprzestanie dokonywania aborcji na tych naszych dzieciach niewinnych.
To już piąta pikieta antyaborcyjna w Rzeszowie, organizowana przez Fundację Pro Prawo do Życia.
Tymczasem ulicami Bielska Białej przeszedł Marsz dla Życia i Rodziny.
Rozpoczęła go msza święta sprawowana o godzinie 15 w kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa.
Marsz był wyrazem poparcia dla największych wartości, jakimi są ludzkie życie i rodzina, zwłaszcza w obliczu zagrożenia ideologią gender.
Bezpłatna opieka medyczna dla kobiet w ciąży, bezpłatne żłobki i przedszkola, emerytury rodzicielskie dla matek trojga i więcej dzieci.
To propozycje dla kobiet z programu Solidarnej Polski, przedstawione w sobotę w Sejmie na konwencji zatytułowanej Kobieta, Polka, Europejka.
Poseł Beata Kempa podkreślała, że Solidarność Solidarna Polska wspiera równouprawnienie kobiet i mężczyzn. Zaznaczyła jednak, że nie jest to równoznaczne z równością płci oraz wspieraniem fałszywej z gruntu ideologii gender.
Wiceprezes Solidarnej Polski przekonywała, że mówiąc o życiu zawodowym kobiet, nie można nie uwzględniać aspektu biologicznego związanego z rolą matek.
Dzisiaj państwo powinno uznać zawód mama jako jeden z równoważnych zawodów, tak jak każdy inny, i docenić tą pracę. I dać wolność wyboru. Żyjemy w wolnej Polsce. Jeżeli kobieta w wolnej Polsce wybiera pracę, tak, to powinniśmy jej dać ten elastyczny czas pracy, możliwość pracy w domu, możliwość realną powrotu i pełne zabezpieczenie socjalne, żeby mogła te dzieci wychować i jednocześnie pracować. Ale z drugiej strony, jeżeli w ramach owej wolności wyboru wybiera rodzenie bądź przyjęcie w wychowanie dzieci i pracę w domu, to powinna jej należeć emerytura po osiągnięciu wieku emerytalnego.
W konwencji uczestniczyło około 300 kobiet ze środowisk związanych z partią.
Sąd Najwyższy zbada zażalenie na umorzenie sprawy prokuratorów, którzy po katastrofie smoleńskiej pracowali w Rosji, informuje nasz dziennik. Decyzja o skierowaniu sprawy do Sądu Najwyższego zapadła 19 lutego.
Jak zapewnia pułkownik Tomasz Krajewski, rzecznik Wojskowego Sądu Okręgowego w Warszawie, głównym powodem było zachowanie bezstronności.
Zażalenie na umorzenie złożył do poznańskiej prokuratury mecenas Piotr Pszczółkowski, a ta skierowała je do Wojskowego Sądu Okręgowego w Warszawie.
Mam nadzieję, że Sąd Najwyższy nie tylko będzie badał kwestię związaną z ewentualną niezawisłością i interes wymiaru sprawiedliwości będzie rozumiał nie tylko w ten sposób, ale także poprzez pryzmat tego, że mało czasu jest na podjęcie decyzji w tej sprawie. W 2015 roku czyn z artykułu 231 przedawni się i wówczas żaden sąd, ani zawisły, ani niezawisły, nie będzie w stanie podjąć skutecznie decyzji w tej sprawie, tak aby prokurator mógł kontynuować to śledztwo, a uważam, że potrzeba kontynuowania tego śledztwa jest oczywista.
Sprawa stanie na wokandzie 17 marca.
Zawiadomienie o niedopełnieniu obowiązków przez śledczych we wrześniu 2012 roku złożył pełnomocnik kilku rodzin ofiar katastrofy, mecenas Piotr Pszczółkowski.
W piśmie adwokat punktuje, że powierzenie organom obcego państwa kluczowych czynności śledczych w postępowaniu mającym ustalić winnych śmierci polskiej delegacji jest sprawą bez precedensu.
Wojskowa prokuratura okręgowa w Poznaniu umorzyła śledztwo 31 października ubiegłego roku, jak uzasadniali wówczas śledczy, z braku znamion czynu zabronionego.
Powraca sprawa nienaprawionych krzywd doznanych przez niemiecką Polonię. Kwestia jest pilna, ponieważ roszczenia Związku Polaków w Niemczech przedawnią się pod koniec roku.
Mecenas Stefan Hambura w imieniu Związku wystąpił w tej sprawie do ministra finansów Niemiec.
W liście przypomina podjętą niespełna 3 lata temu i niedokończoną dyskusję w Bundestagu na temat rehabilitacji polskiej mniejszości i wyrównania poniesionych przez nią strat. Niemcy w III Rzeszy zajęli konta w bankach i nieruchomości o równowartości kilkuset milionów euro.
Adwokat podkreśla, że sprawy majątkowe powinny być przedmiotem obrad okrągłego stołu, który ma się wkrótce zebrać.
Za kilka dni do Polski przybędzie także kanclerz Niemiec Angela Merkel, która spotka się z premierem Donaldem Tuskiem.
Prezydent Grecji na spotkaniu z prezydentem Niemiec całkiem oficjalnie podniósł sprawę reparacji niemieckich wynikających z czasów II wojny na rzecz Grecji. Także myślę, że jeżeli pan premier Tusk spotka się z panią kanclerz Angelą Merkel, to też myślę, że pan premier Tusk powinien odważnie brać przykład prezydenta Grecji i tutaj podnieść ten nierozwiązany wątek majątkowy Związku Polaków w Niemczech.
Prezydent Grecji Karolos Papoulias wezwał Niemcy do jak najszybszego podjęcia rozmów o reparacjach wojennych oraz o spłacie pożyczki udzielonej przez greckie banki III Rzeszy pod przymusem II wojny światowej.
Prezydent Niemiec Joachim Gauck stwierdził, że droga prawna dochodzenia tych roszczeń została już wyczerpana. Związek Polaków w Niemczech istnieje od 1922 roku.
Działalność mniejszości polskiej została zabroniona na mocy rozporządzenia hitlerowskiego feldmarszałka Hermana Göringa w 1940 roku.
Na Westerplatte powstanie tablica upamiętniająca wizytę Jana Pawła II w tym miejscu w czerwcu 1987 roku.
To wotum wdzięczności jest wspólnym dziełem Stowarzyszenia Godność i Urzędu Miasta przy wielkim wsparciu metropolity gdańskiego księdza arcybiskupa Sławoja Leszka Głudzia.
Na tablicy, obok miejsca, gdzie przed 27 laty stał papieski ołtarz, znajdą się wypowiedziane wtedy słowa Jana Pawła II.
Każdy z was, młodzi przyjaciele, znajdzie też w życiu jakieś swoje Westerplatte, jakiś wymiar zadań, które musi podjąć i wypełnić, jakiś porządek praw i wartości, które trzeba utrzymać, obronić dla siebie i innych.
Mówi Czesław Nowak ze Stowarzyszenia Godność.
Uważamy, że to, co powiedział Ojciec Święty na Westerplatte, do ówczesnej młodzieży, dzisiaj o 27 lat starszej, jest aktualny i dzisiaj. I w roku kanonizacji należy przypominać wszystkim mieszkańcom i Gdańska, i Wybrzeża, ale i turystom zwiedzającym Westerplatte te słowa, które Ojciec Święty powiedział na Westerplatte.
Stowarzyszenie Godność organizuje też społeczną zbiórkę funduszy na wykonanie tablicy.
Z inicjatywy stowarzyszenia na gdańskim osiedlu Przymorze w lipcu 2012 roku stanął pomnik Jana Pawła II i byłego prezydenta Stanów Zjednoczonych Ronalda Reagana. Mila Litwinko i Rosjanka Maria Kuchina zdobyły w Sopocie złote medale 15 halowych lekkoatletycznych mistrzostw świata. Obie pokonały w skoku wzwyż poprzeczkę na wysokości 2 metrów.
W Soczi zakończył się pierwszy dzień paraolimpiady.
W biatlonie na 7,5 kilometra startowali w sobotę dwaj zawodnicy startu Nowy Sącz. 13 miejsce zajął Kamil Rosiek, a 19 Witold Skupień. Podczas treningu narciarstwa alpejskiego upadł Michał Klos, 21-letni zawodnik, został przetransportowany helikopterem do szpitala.
W niedzielę kolejne starty polskich zawodników, przede wszystkim w konkurencjach alpejskich. Paraolimpiada potrwa do 16 marca.
To były wiadomości w Radiu Maryja.